Tomasz Pachała, witam Państwa. Zaczynamy ten panel. Skuteczna strategia rozwoju spółki w czasach popandemicznej niepewności, a biorą w nim udział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju i profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, witam panów. Tak się złożyło, że wczoraj wyszła pierwsza książka założyciela Netflixa, taka gorąca firma na światowych rynkach, i Reed Hastings mówi tam, że nie da się powiedzieć, gdzie jego biznes będzie za 5 lat. Panie prezesie, pan wie, gdzie pana biznes będzie za 5 lat?
Znaczy, ja myślę, że nasz biznes za 5 lat jeszcze raz, za 5 lat jeszcze na pewno będzie.
To już ważne.
No właśnie, to on to jest na pewno ważne, ale zresztą to widać na naszej giełdzie. Proszę zobaczyć, największą w tej chwili wartość na polskiej giełdzie ma po raz pierwszy w historii spółka informatyczna, CD Projekt. Jakby ktoś 3 lata temu powiedział, że to będzie najbardziej wartościowa spółka na polskiej giełdzie, to pewnie nikt by w to nie uwierzył. No, my jako PGNiG jesteśmy drudzy, ale przyznam szczerze, że fakt, że spółka z branży IT najpierw dostała się, bo pamiętamy, jakie to było wydarzenia, a w tej chwili jest na czele, jest czymś, myślę, że ważnym dla polskiego rynku. Ale tak jak pan powiedział, nie wiadomo, co będzie za parę miesięcy. Ja wprawdzie nie jestem graczem, ale wiem, że wszystko zależy od tego, jak na jesieni pójdzie nowa gra CD Projekt. Nie pamiętam jej nazwy niestety. Pamiętałem, ale się chyba stremowałem i wyleciałem z głowy. O, Cyberpunk, właśnie, Cyberpunk. Więc to nawiązuje, tym nawiązuje do pana pytania, że wiele firm właśnie w tych nowoczesnych branżach nie wie, jak będzie funkcjonowało za parę lat.
Czy w związku z tym, panie profesorze, skoro nie wiedzą, to w ogóle możemy mówić nie tyle o skutecznej strategii, co mamy w tytule panelu, ale w ogóle o posiadaniu strategii? No bo skoro nie wiem, jakie będzie otoczenie, więc no ergo nie wiem, w którą stronę idę, ergo po co będę poświęcał dziesiątki godzin i duże pieniądze na konsultantów, skoro być może mnie to nigdzie nie zaprowadzi.
Dlatego też, proszę Państwa, w obecnych czasach w ogóle mówienie o strategii to tak, jakbyśmy mówili zupełnie nie wiadomo o czym. Bo takie są uwarunkowania zewnętrzne przede wszystkim, że trudno jest przewidzieć, tak jak pan prezes powiedział, co będzie za 3 miesiące albo co będzie za 5 roku. Wobec tego coraz bardziej, coraz ważniejsze jest to, żeby ta strategia była elastyczna. Bo czasami firmy podchodzą tak, że mają strategię na 5 lat i przez 5 lat są zadowoleni, że mają strategię i fajnie. No, koniec, to te czasy się skończyły. To dzisiaj już musimy pracować nad strategią na przyszły rok, a w grudniu już nad strategią na przyszły rok.
Pan profesor doradza taką strategię, no, jak to po angielsku czasem mówią, go with the flow. Znaczy, co tam się zdarzy, to my tam zrobimy, no ale to jest strategia, czy to jest spontan?
To możemy oczywiście prowadzić dyskusję naukową, czy to jest strategia,
tego
czy to
chciał
jest...
Tego bym chciał uniknąć, no właśnie, zwłaszcza z profesorem.
Właśnie, to nie ma sensu teraz prowadzić tej dyskusji naukowej. Natomiast na dzień dzisiejszy, według mnie, my musimy wykorzystywać szanse, które daje nam otoczenie. Czyli obserwować, co się dzieje w otoczeniu i nadążyć za tym otoczeniem. A jeszcze najlepiej wyprzedzać to, co będzie w tym otoczeniu. Ale żeby wyprzedzać, to musimy znać pewne trendy. I do marca mogliśmy powiedzieć, że jakieś tam trendy znamy. Ale od marca to się zupełnie wszystko zmieniło. W zasadzie moim zdaniem jest to, że my wszyscy musimy zacząć naukę od nowa.
Panie prezesie, pan obserwuje polskie firmy, PFR ma kontakt z wieloma. Z tysiącami polskich firm, więc też taki duży przegląd rynku. Jak w tym aspekcie strategia, taktyka kontra gaszenie pożaru prezesi podeszli do niepewności naszych czasów?
Dzień dobry Państwu. Jakbym ja miał dzisiaj zakładać firmę, to pewnie poszukiwałbym technologów, którzy pozwolili mi założyć firmę, która produkowałaby łapacz trendów, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, żeby próbować wychwycić te wszystkie trendy, które spowodowane są obecną sytuacją pandemiczną. To jest bardzo, bardzo ciekawy proces. My to obserwujemy z perspektywy instytucji, która została wytypowana do tego, żeby ratować polskie firmy. Ale to jest właśnie ten element elastyczności, o którym mówił pan rektor, bo myśmy się oczywiście w marcu nie spodziewali tego, że nasza firma stanie się kompletnie inną instytucją. Dla nas inwestycje na poziomie kilkuset milionów złotych to były bardzo duże projekty. Natomiast od 27 kwietnia do końca czerwca zebraliśmy w kolejnych transzach emisji obligacji PFR-u 62 miliardy złotych. Co roku PFR inwestował mniej więcej w portfel około 15 spółek. W tej chwili mamy w portfelu 350 tysięcy małych i średnich firm plus kilkadziesiąt dużych i ten program dla dużych firm, który teraz realizujemy, bardzo się rozkręca. Więc trzeba przyznać, że pandemia dokonała rzeczywiście bardzo istotnych zmian w funkcjonowaniu wielu firm, między innymi takich jak nasza. To, co nam się, i to nie była nasza strategia, natomiast to, co jest istotne w funkcjonowaniu firm, tak żeby one były skuteczne, to z jednej strony jakaś klarowna wizja, w jakim kierunku zmierzamy, ale też elastyczna zdolność do dostosowywania się do rzeczywistości i reagowanie właśnie na pojawiające się trendy. No myśmy zareagowali w ten sposób, że też dostaliśmy pewne zadanie, ale to myśmy je przetworzyli twórczo już na konkretne programy i w błyskawicznym tempie je zrealizowaliśmy, za co dzisiaj zbieramy laury, ale to jest tak naprawdę efekt pracy w samym PFR-ze około 70 osób. Natomiast to, o czym nam mówią firmy, to zależy z kolei od oczywiście segmentu, rodzaju firmy, sytuacji, w jakiej się znalazło, ale taki istotny element, na który warto zwrócić uwagę, część przedsiębiorców stara się oczywiście przede wszystkim zapewnić byt swojej firmie i przeżycie na zasadzie z dnia na dzień, ale część pozostawia te zadania swojemu managementowi, natomiast sami skupiają się na tym, jakie możliwości daje im kryzys, w którym funkcjonujemy, bo jedni widzą, że konkurencja na przykład przestała produkować, a polskie firmy cały czas produkują, w związku z tym można wejść na ich miejsce. Inni obserwują trendy dotyczące tego, że więcej siedzimy w domu, więcej oglądamy telewizji, no tutaj przykład Netflixu i w ogóle firm technologicznych, których akcje poszybowały w górę, też korzystają z tego procesu i cały czas tacy przedsiębiorcy patrzą na to, w jaki sposób znaleźć dla siebie niszę w tej nowej rzeczywistości i jak skorzystać na tym, że naokoło mówimy o wielkim kryzysie. Więc ja bym patrzył na skuteczną strategię przez pryzmat tego, kto tą strategię tworzy i jaki zespół ją potem realizuje.
Panie prezesie.
Proszę, panie profesorze. Tylko. Ja tutaj chciałem pochwalić PFR. Naprawdę obserwowałem Państwa pracę i rozwój w tym trudnym okresie i uważam, że właśnie dzięki tej strategii elastycznej, o której mówiliśmy, zdaliście egzamin na 5.
Duża pochwała z ust rektora. Tak.
Dobrze. Panie prezesie, Churchill miał powiedzieć: nie zmarnuj dobrego kryzysu. Trzeba przyznać, że kryzys koronawirusowy był dobrym kryzysem, najlepszym może od 100 lat, zdrowotnym przynajmniej, gospodarczym pewnie też. Czy pan objął stanowisko w styczniu?
W styczniu, tak, 10 stycznia.
Czy panu przez te miesiące pandemii towarzyszyło właśnie ten duch myślenia Churchilla, jak nie zmarnować dobrego kryzysu, czy raczej myślenie, jak przetrwać solidny kryzys?
Nie, to prawda, że u nas w spółce były raczej takie minorowe wtedy nastroje, bo mieliśmy takie przed sobą dwa bardzo duże wydarzenia na poziomie międzynarodowym. Pierwszym to był arbitraż z Gazpromem. Wtedy przygotowywaliśmy się do wyroku, który ostatecznie zapadł 30 marca i nie wiedzieliśmy, jakie będą reperkusje tego wyroku. Po pierwsze, jaki on będzie, a po drugie, jakie będą reperkusje. Spodziewaliśmy się, że on może być pozytywny, ale nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja naszego partnera rosyjskiego. Jeszcze wtedy też nie wiedzieliśmy, prawda, bo to był grudzień, styczeń, jak będzie wyglądała gospodarka. Wtedy to dopiero były pierwsze odgłosy pandemii, które dochodziły z Chin. Drugim później takim wydarzeniem było wygaśnięcie umowy przesyłowej na gaz przez Polskę pomiędzy Gazpromem i spółką Europol Gaz. Znowu nie wiedzieliśmy, jak to dalej będzie wyglądało. Więc tych takich niepewności było faktycznie na początku bardzo wiele. Spółka miała bardzo złe notowania i na giełdzie, i wśród analityków. Byliśmy na 7. miejscu na giełdzie. Można powiedzieć, że pandemia to jeszcze pogłębiła, bo spadliśmy nawet na 8. miejsce na polskiej giełdzie, ale później zaczęliśmy widzieć efekty naszej pracy i to nie tylko efekty zarządu, ale potężnej machiny korporacyjnej, bo jesteśmy grupą kapitałową, w której mamy 34 spółki zależne i 25 tysięcy ludzi. Więc to była olbrzymia machina, którą trzeba było rozruszać i która spowodowała, że osiągnęliśmy nie tylko najlepsze wyniki w historii naszej spółki, ale w ogóle w historii polskiej giełdy. Więc to również pokazuje, że nawet w tak trudnym momencie, a te pół roku było naprawdę bardzo trudne dla spółek z branży paliwowej, czyli z naszej gazowej, ale również z branży ropy naftowej, dlatego że były bardzo niskie ceny węglowodorów na świecie, u nas również. Zmniejszony popyt na przykład z powodu ciepłej zimy, również z innych powodów politycznych, bo cała Europa zapełniła magazyny gazu pod koniec zeszłego roku, bo bała się, że Rosjanie nie będą przysyłać gazu przez Ukrainę. W związku z tym wszystkie magazyny były wypełnione, a później ten nadmiar gazu był niepotrzebny, no bo przyszła pandemia, była ciepła zima i to spowodowało jeszcze dodatkowy bodziec, negatywny bodziec dla cen gazu. Więc ten czas był naprawdę dla nas trudny, ale udało nam się go wykorzystać praktycznie w każdym segmencie. Wygraliśmy z Gazpromem, ale to nie tylko samo zwycięstwo w tym sporze arbitrażowym, ale kluczową kwestią było wdrożenie tego wyroku. Wielu ekspertów uważało, że my nigdy tych w ogóle pieniędzy od Gazpromu nie zobaczymy, a po 3 miesiącach zaczęliśmy się normalnie rozliczać na bieżąco, czyli w oparciu o bieżące dostawy i również otrzymaliśmy olbrzymi zwrot nadpłaty. Netto to 1,5 miliarda dolarów. Więc to spowodowało, że naprawdę jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Mamy rekordowe wyniki finansowe, jeżeli chodzi o zyski. O zyski półroczne, zyski kwartalne i to nie tylko dla naszej spółki, ale w ogóle w historii naszej giełdy. No i na pewno będziemy mieli bardzo wysokie inwestycje w tym roku, więc będziemy wzmacniać naszą gospodarkę, dlatego że no, te inwestycje musi ktoś realizować, a realizują ją zazwyczaj zewnętrzne podmioty. Mhm.
Panie profesorze, jakich argumentów by pan użył, gdyby naprzeciwko pana usiadł przedsiębiorca, a pan musiałby go przekonać, żeby czas niepewności, kryzysu wykorzystać, nie żeby się zwijać, ale żeby myśleć o rozwoju, nie żeby być wyłącznie ostrożnym, ale także żeby zaakceptować ryzyko związane z ekspansją, żeby wykorzystać szansę, a nie myśleć tylko o minimalizacji bieżącej tu i teraz straty.
Jeżeli ktoś myśli tylko o minimalizacji strat, to w ogóle nie powinien być menadżerem.
Czyli wygnałby go pan?
Słucham?
Wygnałby go pan?
No może tak brzydko bym nie powiedział, ale bym się rozstał z nim, ponieważ oczywiście jest wpisane w ryzyko w działalność i to ryzyko oczywiście staramy się ograniczać, ale jeżeli będziemy się tylko i wyłącznie koncentrować na teraźniejszości, to na pewno położymy spółkę. Jednak trzeba patrzeć w przyszłość i zastanawiać się, tutaj właśnie pan prezes powiedział, że jakby zastanawiał się, w co inwestować, to w analizę trendów, prawda? Bo to jest podstawowa rzecz, bo jeżeli my nie umiemy analizować trendów, nie umiemy obserwować, nie umiemy wyciągać wniosków, to jest bardzo ważne. Właśnie to też zmiana trochę tu wkroczę na moje pole edukacyjne. My jako uczelnie wyższe i my jako SGH to robimy, my nie wyposażamy studentów w wiedzę, bo ta wiedza się zmienia szybko. My co robimy? Uczymy studentów myśleć, uczymy studentów analizować, wyposażamy studentów w odpowiednie narzędzia, żeby umieli wnioskować. I to jest właśnie przyszłość. Nie ta twarda wiedza. Bo co z tego, że mieliśmy wiedzę przed marcem, jeżeli ona po marcu stała się nieaktualna. Natomiast nikt nie zwolni menadżera z obowiązku myślenia, ale myślenia przyszłości. Jeżeli nie myśli, jeżeli się boi, podstawa, umiejętność podejmowania decyzji, ograniczone ryzyko i nie bania się podejmowania decyzji. Bo bardzo często menadżerowie odkładają szczególnie decyzje strategiczne na później, że jakoś to będzie. I to jest klęska.
Panie prezesie, a propos tego, co profesor mówi. Ja wczoraj prowadziłem tutaj dyskusję w Karpaczu dotyczącą nowego ładu po pandemii, nowych zasad, nowych fundamentów gospodarczych po pandemii. Czy pan uważa, że w zakresie zarządzania firmą, budowy strategii przez firmę, czasy po pandemii będą się jakoś zasadniczo różniły od czasów przed pandemią, czy dobre zasady konstrukcji biznesu, jakie mieliśmy wcześniej, no, przetrwały ten okres zawieruchy?
Dobre podstawy na pewno. Myślę, że oczywiście w czasach kryzysu, poza myśleniem o tym, jak powiem, jak na nim skorzystać, trzeba też przy okazji pamiętać o takich fundamentalnych kwestiach, jak zapewnienie płynności, czy o redukcji kosztów tam, gdzie je można zredukować, tudzież o skorzystaniu z takich mechanizmów, które pozwalają firmie po pierwsze przetrwać, po drugie się rozwijać. A jak wiadomo, pandemia też niesie za sobą, PFR jest najlepszym przykładem na to, cały szereg nowych rozwiązań z obszaru finansowania przedsiębiorstw, po które na pewno warto sięgnąć i sięgnęło po nie, tak jak powiedziałem, 350 tysięcy firm mikro i MŚP, a teraz sięgają duże firmy, ale tutaj mówię też o różnego rodzaju narzędziach, które wspierają chociażby eksport, przejęcia na rynkach zagranicznych, ubezpieczania kredytów eksportowych, czy też transakcji zagranicznych. Więc trzeba sobie zrobić taki przegląd, czy są jakieś nowe narzędzia, którymi dysponujemy. Natomiast oczywiście to padające tutaj, to właśnie takie dwa słowa, które się przewijają, to są trendy, to analiza trendów i elastyczność. I dobrym przykładem jest Polski Fundusz Rozwoju. No, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że w PFR-ze, mimo że mamy do czynienia z taką, że tak powiem, rzeczywiście młodą kadrą, która ma ogromne doświadczenie w instytucjach międzynarodowych, w instytucjach polskich, funduszach inwestycyjnych, bankach inwestycyjnych, nie do pomyślenia było, żebyśmy wprowadzili politykę tak zwanego home office. Generalnie nasze kadry uważały, że to nie jest sposób na to, żeby ludzie pracowali efektywnie. Natomiast cały proces przygotowywania jednej i drugiej tarczy, ta nasza praca po 16-18 godzin na dobę świątek, piątek, ona się właśnie odbywała zdalnie. Poza zarządem, który przyjeżdżał do pracy, nikogo nie było w PFR-ze, wszystko odbywało się na przysłowiowych Teamsach i trzeba powiedzieć, że nigdy nie pracowaliśmy tak efektywnie, jak na pracy zdalnej. I teraz, mając świadomość tego, że pandemia to nie jest kwestia 3 miesięcy, mówiło się do wiosny, temperatury pójdą w górę, pandemia się skończy. Nie, dzisiaj badania na przedsiębiorcach pokazują, że tylko 15% z nich uważa, że pandemia skończy się do końca roku. Jest raczej takie przeświadczenie, że ona potrwa 2 lata, więc to jest jakiś dłuższy proces i do tego dłuższego procesu trzeba się dostosować. Więc na pewno zmienia się forma zarządzania na dużo bardziej elastyczną, zmieniają się narzędzia, z których korzystamy i musimy się do nich przystosować. Zmienia się też system nadzoru nad tym, w jaki sposób pracujemy, kontakty między nami. To wszystko wprowadza nowe elementy, ale też z naszej perspektywy my musimy pamiętać o tym, jak wyglądała rzeczywistość przed pandemią, co nam ta pandemia zmienia i to w perspektywie, że tak powiem, co będzie do jutra, ale też w perspektywie, co będzie w ciągu najbliższych paru miesięcy czy roku. Natomiast też warto się zastanowić, czy coś z tych takich megatrendów pozostało jako takie uwarunkowania wiążące. I z naszej perspektywy, tak jak my to obserwujemy, no to chociażby z perspektywy europejskiej, to ten trend, któremu treść nadaje Komisja Europejska, czyli Europejski Zielony Ład, okazuje się, że pandemia nie przewróciła tej strategii, nie odwróciła procesów i nie zredukowała ich w żaden sposób. Był taki krótki antrakt, natomiast teraz widać, że wszystko powraca na swoją bardzo taką szybką ścieżkę dynamicznych zmian i trzeba się też w tym, biorąc pod uwagę właśnie takie ups and downs krótkotrwałe związane z pandemią, trzeba się także dostosowywać do tych długich trendów, bo jeżeli ktoś przeczyta sobie zasady Europejskiego Zielonego Ładu, może się na to zrzymać, może mieć poczucie, że to jest dyktat Unii Europejskiej, może mu się to nie podobać, ale może to też potraktować jako źródło dla siebie, źródło takiej długotrwałej inspiracji. Co dla mnie wynika z tego, że w takim kierunku pójdzie Unia Europejska i mam raczej niewielki wpływ, żeby ten proces odwrócić.
Panie prezesie, bo pan powiedział o tym, jaka firma jest pierwsza na warszawskim parkiecie, a pan prezes mówił z kolei o tej transformacji związanej z miejscem pracy, pracą zdalną. Cytowany szef Netflixa w tej książce mówi, że jego pracownicy wrócą do biur 12 godzin po tym, kiedy szczepionka będzie wynaleziona, bo praca zdalna to bzdura. No, są różne poglądy na świecie. Natomiast transformacja cyfrowa, czy w tym totalnie szerokim haśle, pandemia, coś w pana myśleniu, w działaniu pana spółki, w myśleniu o przyszłości PGNiG uruchomiła, zmieniła może już?
Nie, absolutnie tak. Ja myślę, że wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy weszli w te biznesy właśnie oparte na tych nowoczesnych technologiach informatycznych, bardzo zyskali. No CD Projekt jest tego typowym przykładem na rynku naszym krajowym, Netflix na międzynarodowym, ale proszę zobaczyć, jak silnie e-commerce w tej chwili się rozwinął. Pewnie jak Allegro wejdzie na naszą giełdę, no to jestem absolutnie przekonany, że będzie w pierwszej dziesiątce, tylko pytanie, w którym miejscu. Więc to pokazuje, jak bardzo dużo się zmienia, mówię, na mapie gospodarczej, nie tylko świata, ale nawet naszego kraju. No, tak jak wcześniej wspomniałem, parę lat temu nikt się nie spodziewał, że firma informatyczna może być w pierwszej dziesiątce.
A pan myśli o tym, jak stransformować cyfrowo PGNiG?
No właśnie o tym chciałem w tej chwili też powiedzieć, bo inna ciekawa rzecz, którą zaczęliśmy, której tak naprawdę doświadczyliśmy, no to był fakt pracy zdalnej. Nie wszystkich się dało, bo my jesteśmy firmą produkcyjną, mamy kopalnię, mamy utrzymanie infrastruktury technicznej i niestety tego się nie dało robić w sposób zdalny. Tu trzeba było wprowadzić bardzo rygorystyczne zasady pracy takiej zmianowej, niekontaktowania się, różnego rodzaju zabezpieczeń, co nas sporo kosztowało, ale również bardzo wiele pionów przeszło na pracę zdalną. W naszej firmie matce to jest mniej więcej 4,5 tysiąca ludzi, 1/3 osób była na pracy zdalnej, więc to jak dla nas, u nas właśnie są też te wspomniane zakłady produkcyjne, kopalnie, czyli praktycznie cała administracja, cała obsługa była na pracy zdalnej. I wtedy oczywiście to pokazało też słabe elementy tej naszej infrastruktury. Na przykład mieliśmy wspaniałe sprzęty wideokonferencji, tylko one nie funkcjonowały, nie działały. To od razu, wie pan, się objawiło. Od razu powstały problemy z serwerami, z komputerami. To za jakiś czas oczywiście doszło do porządku.
Chmurę krajową.
No właśnie, ale chmurę krajową w kraju, a nie chmurę krajową za granicą. Więc to unaoczniło takie bardzo słabe punkty, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, co pan powiedział, bo również takie firmy jak my patrzymy pod kątem tego, jak te nowe trendy, jak te nowe zjawiska wykorzystać. I to już u siebie widzimy, bo naszymi klientami są gospodarstwa domowe, są biznesy. To jest około 7 milionów klientów indywidualnych, jakieś 230 tysięcy firm, które kupują od nas gaz. Przeliczając to na osoby, to jakieś 32-33 miliony Polaków korzysta z gazu. Oczywiście w różny sposób. I z tych 7 milionów klientów mamy już prawie 2 miliony klientów, którzy się z nami kontaktują i wszystko załatwiają w sposób elektroniczny. No to gwałtownie zaczęło, że tak powiem, przybywać. Również taka elektroniczna obsługa klienta, którą mamy w tak zwanym detalu, czyli tam, gdzie sprzedajemy, ale pandemia przyspieszyła procesy i taką zdalną obsługę klienta mamy również w naszej spółce dystrybucyjnej, czyli tej, która się zajmuje przyłączami, czyli tą stroną techniczną naszej infrastruktury. I też okazało się, że można złożyć wniosek przez internet, można się wszystko dogadać, gdzie wcześniej wszystko się załatwiało w okienku.
Dziękuję bardzo panom, dziękuję państwu. Musimy kończyć. Widzę, że trochę przeciągnęliśmy. Jerzy Kwieciński, Bartłomiej Pawlak, Piotr Wachowiak byli uczestnikami tego panelu. Dziękuję.